O teatrze tworzonym dla osób głuchych i przez osoby głuche porozmawiam z gościem Radia Lublin, którym jest Justyna Kazek-Góra ze Stowarzyszenia Otwieracz. Cześć Justyna, dzień dobry.
Cześć Agnieszko.
Agnieszka Krawiec, zapraszam, to audycja Bezmiar w Radiu Lublin. Czy dla osób głuchych jest miejsce w kulturze?
To jest bardzo piękne pytanie. Czy jest miejsce? Wiesz co, ostatnio widziałam taki mem, który właśnie dotyczył miejsca dla osób w ogóle z niepełnosprawnościami w kulturze. I był to rysunek, na którym było: nie musisz mnie włączać, jeśli zrobisz mi miejsce, ja sam się włączę.
O, ładne.
Piękne to było właśnie. I pomyślałam sobie, że tak, że to jest oczywiste, że jest to miejsce. Tylko, no właśnie, to miejsce trzeba naszykować po prostu, nie? Jakby dostosować, może tak, może nie naszykować, po prostu dostosować do odbioru, jakiego potrzebuje osoba głucha.
Ja myślę, że deklaratywnie wiele osób i środowisk kulturalnych chciałoby, żeby osoby głuche uczestniczyły w ich wydarzeniach, żeby też tworzyły czy współtworzyły to kulturalne środowisko, ale w praktyce jest o to trudne i najczęściej narzeka się na brak funduszy, na zorganizowanie dostępności, na to, że dotychczas nie było takiej grupy odbiorców, więc trudno spodziewać się, żeby nagle głusi uczestniczyli w danych spotkaniach, zajęciach, wydarzeniach i tak dalej, i tak dalej. Deklaratywnie chyba wszyscy chcemy, żeby nasz świat był dostępny, a praktyka trochę rozmija się z tymi pragnieniami.
No wiesz co, trochę się rozmija z różnych powodów pewnie, nie? Więc trzeba by pewnie ich szukać i w instytucjach, czy organizacjach, czy w ogóle w środowisku osób głuchych, jakby to wszystko gdzieś tam się łączy, nie? Bo jeżeli ktoś nie miał przez lata dostępu do jakichś obszarów kultury, no to wiadomo, że to nie jest dla niego oczywiste, że może do jakiejś instytucji przyjść, bo ona pierwszy raz coś tam zrobiła, nie? I nie należałoby się spodziewać, że pierwsze wydarzenie tego typu to od razu ściągnie, wiesz, dziesiątki osób. Zwłaszcza dziesiątki osób głuchych, tak? Bo to też jest jakieś ograniczone środowisko i tak jak wszędzie, no jakby nie wszystkie osoby kochają, nie wiem, czy teatr, czy muzeum, lubią, nie lubią, nie? I jakby to też jest kwestia gustu po prostu przy wyborze danego obszaru kultury. Ale co jest fajne, to to, że to się wszystko zmienia, rozwija, jest coraz więcej takich inicjatyw, gdzie właśnie osoby głuche albo słabosłyszące są nie tylko odbiorcami danych na przykład tak widowisk teatralnych czy innych tego typu tworów kultury, ale też są twórcami czy twórczyniami, więc to jest w ogóle piękna sprawa, że to się po prostu zmienia.
Stowarzyszenie Otwieracz jest tego przykładem. Ty jesteś tego przykładem, bo jak zaczynałaś te działania dla osób głuchych, działania teatralne, to chyba początkowo niewiele osób w nich uczestniczyło. A dzisiaj tego wszystkiego i wszystkich uczestników jest znacznie więcej.
No tak, muszę powiedzieć, że najgorzej zawsze zacząć. Ale tak, z tych działań moich takich, bo to moje stypendialne działanie polegało na tym, żeby stworzyć grupę teatralną, w której będą mogły wziąć udział po prostu osoby głuche i słabosłyszące. No i to się sprawdziło, ale to też nie od razu, nie wiem, przyszło do mnie 20 osób, tylko pojedyncze osoby, gdzieś się ta grupa uzbierała. W międzyczasie też tak organizowałam na przykład oprowadzanie po teatrze, gdzie te osoby na przykład zapraszały też swoich znajomych, czy tam, nie wiem, członków rodziny na przykład, nie? Na coś takiego. A w zeszłym roku, jak już te moje działania stypendialne się skończyły, ale ten projekt mogliśmy kontynuować w postaci właśnie takiego dużego działania, w którym były właśnie zorganizowane i wyjazdy do różnych teatrów i takie lekcje i oprowadzania po teatrach, żeby można było zapoznać się po prostu z tego typu kulturą. No to tych osób było coraz więcej. Ja ich też zaczęłam poznawać. Też jakby moja znajomość języka migowego w tym kontakcie się pogłębiała na tyle, że mogłam też w tym środowisku jakoś tak samodzielnie funkcjonować i dowiedzieć się tak więcej na temat potrzeb po prostu osób głuchych. No i to, co w tym roku robimy, to jest bardzo satysfakcjonujące dla mnie, dlatego że to jest wynik po prostu już rozmów i spotkań takich właśnie z osobami głuchymi czy słabosłyszącymi, dotyczących tego, jak oni by chcieli spędzać czas i czego im brakuje, tak, w życiu kulturalnym tutaj w mieście. I niedługo właśnie zaczynamy między innymi taki cykl warsztatów taneczno-ruchowych, w których mogą wziąć udział osoby głuche, bo na każdych tych zajęciach będzie tłumaczenie na polski język migowy. I będą to zajęcia cykliczne, więc będzie można po prostu regularnie przychodzić sobie zwyczajnie na zajęcia w piątki po południu i się trochę zrelaksować, trochę poruszać z taką pewnością, że będziemy mogli się po prostu zwyczajnie porozumiewać, nie? W kwestiach komunikacyjnych i to będzie dostosowane. Cała filozofia.
Masz już uczestników tych warsztatów? Czy tam można się jeszcze zgłosić?
Jak wiesz co, w zasadzie to powiem ci, że dzisiaj nie zerkałam, jak wygląda kwestia zapisów, bo mamy zapisy przez formularz. Natomiast w ciągu tak pierwszych kilku dni to w zasadzie prawie cała grupa tak się zebrała na te zajęcia. Więc
co pokazuje potrzebę.
Tak, ale to właśnie, to jest tego typu sytuacja, o której ci mówiłam, nie? Że to nie jest jakiś wydumany sobie pomysł, bo wymyślę sobie coś takiego, tylko nie, po prostu rozmawiałyśmy, że fajnie by było, żeby coś takiego powstało. Udało się na to zdobyć środki, to jest, więc są chętni i to jest super.
Nie zdziwię się, jeśli ktoś z naszych słuchaczy pomyśli, ale jak to, zajęcia taneczno-ruchowe dla osób głuchych, które nie słyszą muzyki?
No tak.
Jak to możliwe?
No wiesz, to zwyczajnie to jest możliwe. Wiesz, teraz to już po prostu są sale, silent party. Każdy może sobie tańczyć w ogóle, wiesz, jakby do swojego rytmu i to jest jedna rzecz. Ale tutaj oczywiście chodzi o coś innego, tak? Chodzi o to, że to nie są osoby, które na przykład zupełnie nie słyszą muzyki albo dźwięków, tak? Bo nie każda osoba głucha jest pozbawiona w ogóle słyszenia. Bardzo często jest tak, że na przykład może nie słyszeć dźwięków mowy, ale pozostałe dźwięki potrafi wychwycić, tak? Więc tutaj jest kwestia tego, że może słyszeć, może słuchać muzyki w ogóle osoba głucha i jest to całkiem powszechne. To jest jedna rzecz, a dwa, że no, ruszamy się wszyscy. To jest druga rzecz. A trzy, że to są też osoby, które często na przykład w szkołach czy gdzieś w jakichś tam wcześniejszych etapach swojego życia brała udział w ogóle w warsztatach, nie wiem, tanecznych, tańca towarzyskiego, więc to się dzieje, to jest normalna rzecz po prostu, nie? I tak będzie, więc będziemy sobie te warsztaty ruchowe wspólnie robić. Będą one dosyć zróżnicowane, tak żeby można było się zapoznać, nie wiem, czy z tańcem współczesnym, czy właśnie z tańcem kontaktowym, czy z różnymi innymi rodzajami tańca, czy z elementami jogi. Więc zobaczymy, co się przyjmie najlepiej. Te działania będziemy kontynuować też w przyszłym roku, więc na tej podstawie sobie powybieramy, co tam nam najlepiej pasuje i będziemy się ruszać.
Ale zanim dotarłaś do warsztatów taneczno-ruchowych, to prowadziłaś zajęcia teatralne, które sfinalizowane były spektaklem.
Tak, i je ciągle prowadzę. Tak, one ciągle są.
Tych warsztatów, od tego teatru się zaczęło w ogóle?
Tak, wiesz, bo te działania teatralne to był taki mój pomysł stypendialny, tak, żeby stworzyć właśnie grupę teatralną, w której mogą wziąć udział osoby głuche. I tak jak mówię, że to się gdzieś udało, projekt mój stypendialny się skończył, ale grupa została chętna do pracy, więc w ubiegłym roku kontynuowaliśmy to, grupa troszeczkę się poszerzyła. I ciągniemy to dalej. W tym roku również będziemy mieć zajęcia, właśnie zaczynamy niedługo, takie cykliczne warsztaty teatralne i też chcemy je zakończyć pokazem teatralnym. I myślę, że to jest w ogóle fajna rzecz, którą po prostu bardzo swobodnie można podejść do teatru, bo to nie chodzi o to, żebyśmy teraz budowali nie wiadomo jakie artystyczne dzieło teatralne, żeby to, nie wiem, wystawiać na deskach, wiesz, po prostu teatrów poza granicą Polski albo gdziekolwiek. Tylko dla nas te warsztaty teatralne, dla nas jako grupy i dla mnie jako prowadzącej, to jest to, no nie? To jest proces. I ten proces jest najważniejszy. To, że możemy sobie pokazać później to na koniec, no to jest taka wisienka na torcie, ale, ale ten proces, kiedy możemy sobie razem pracować w grupie, też bardzo zróżnicowanej, ale bardzo się lubiącej i dogadującej, no to jest sedno.
Jak można pracować, tworząc teatr, żeby niepełnosprawność słuchu nie stanowiła dużej przeszkody w kontakcie, w porozumieniu na scenie was twórców i w porozumieniu z publicznością, która może być i głucha, i słysząca?
To ma takie dwa aspekty dla mnie ten temat, bo pierwszy to jest aspekt taki totalnie dostępnościowy, taki techniczny bym powiedziała, nie? Bo trzeba po prostu zapewnić dobrą komunikację i te środki, narzędzia w zasadzie, które komunikację wspierają w tej grupie, nie? Czyli jeżeli mamy osoby głuche, no to ta komunikacja musi po prostu w polskim języku migowym przebiegać. Jeżeli mamy osoby słabosłyszące, no to w zależności od tego, jak one też funkcjonują i czym się wspierają w słyszeniu, no to no ja na przykład zapewniam pętlę indukcyjną, tak? Z której te osoby korzystają, żeby lepiej słyszeć, ale nie zawsze na zajęciach. Bo to nie do końca mi się sprawdza. Więc czasami jest tak, że po prostu osobno tłumaczymy jakieś część ćwiczeń osobom głuchym w polskim języku migowym. Tak potem jakby powtarzam sytuację tylko w języku polskim, tak żeby na przykład osoba słabo słysząca mogła przeczytać częściowo z moich warg, a ja też, żebym mogła po prostu jej przekazać na spokojnie to zadanie. Więc to jest cała jakby filozofia, natomiast i to w ogóle wystarcza, nie? To są narzędzia, komunikacja jakby jest zapewniona w każdą stronę, praktycznie powiedzmy, właściwie teoretycznie, bo praktycznie jest tak, że ta grupa w środku jest po prostu zróżnicowana i to nie jest tak, że osoba słysząca, która jest w tej grupie, to zna język migowy, taka osoba słabosłysząca też zna język migowy, czy jakieś tam odwrotne rzeczy. Mam też osobę głuchą, która na przykład jest pochodzenia ukraińskiego. Język polski taki pisany jest w zasadzie obcy totalnie, nie? Więc to jest cudowna sytuacja, kiedy nie zakładamy, że ktoś ma jakąś niepełnosprawność, tylko po prostu spotykamy się w tej grupie i próbujemy się dogadać zwyczajnie. I się okazało, że to jest możliwe. Tak bez w ogóle narzędzi, bez znajomości nawet języka migowego. Ludzie sobie po prostu w takiej sytuacji radzą sami. Bardzo twórczo i to jest niezwykle budujące. I ja mam takie w ogóle poczucie, że na zewnątrz to ja opowiadam i też muszę pisać o tym w taki sposób, że to jest grupa mieszana, tak, z różnymi potrzebami komunikacyjnymi, że będą tu osoby głuche, słabosłyszące, bo muszę to pokazać. Natomiast tak naprawdę w takiej rzeczywistości, jak to sobie płynie na zajęciach, to ja zupełnie nie mam tego poczucia. Nie, ja mam po prostu poczucie, że mamy fajną, różnorodną grupę, i totalnie w ogóle o tym nie myślę, że ktoś ma, nie wiem, niepełnosprawność słuchu, nie? Czy ktoś wymaga w ogóle tutaj komunikacji w polskim języku migowym. Po prostu to jakoś naturalnie się toczy i to jest w ogóle cudowne.
I to są wszystko osoby, które są otwarte na teatr, które są wrażliwe na sztukę. No wiesz, dla których Szekspir, Witkacy to są postaci znane.
No wcale właśnie nie. Wcale nie, bo nie każda z tych osób miała w ogóle dostęp do tej literatury. Nie każda ją zna. Nie każda zna nazwiska właśnie, czy dramaturgów, których my mówimy, o dobra, Wyspiański, Szekspir. Nie do końca. Osoby głuche nie wszystkie to znają. Nie wszystkie słyszące osoby to znają, nie oszukujmy się. Ale to nie o to chodzi, nie? To chodzi o coś innego po prostu, bo teatr nie opiera się wyłącznie na tekście dramatycznym. Teatr to jest coś więcej. I to są przede wszystkim relacje, to co powstaje w ogóle w takim wspólnym procesie twórczym. I do tego nie wymagany jest, wiesz, wielki tekst Szekspira czy kogokolwiek. My w ogóle od już trzeci rok tak pracujemy w ogóle totalnie bez tekstu. I świadomie całkiem, nie? My po prostu razem tworzymy to na bieżąco, to co nam gdzieś tam w duszy gra. Ja też na początku pytałam po prostu, czy słuchajcie, może weźmiemy jakąś, nie wiem, tekst jakiś, nie wiem, nawet może bajki, jakieś legendy, nie wiem, może jakiś dramat, ale nie, to nie grało, nie, w tej grupie i myślę, że to w ogóle wygrana sprawa jest, że nie ma tego tekstu, który nas gdzieś tam trzyma, tylko po prostu jesteśmy w stanie wykrzesać jak najwięcej sami z siebie i to pokazujemy.
Ale potem w tym, co widzimy w ramach spektaklu, jest cała dramaturgia, są emocje.
No wszystko jest.
Tak jak powinno być.
Wszystko jest totalnie, tylko że jest takie bardzo autorskie i nasze. I tak jak ci powiedziałam, nie, że to nie chodzi nam o jakby efekt w postaci, ten końcowy efekt w postaci spektaklu, tylko o ten proces, który w nas gdzieś tam jest. My się bawimy warsztatowo, ja im zadaję różne zadania, które lepiej lub gorzej wychodzą, ale jakoś z nich wyciągamy sobie później te tematy, które gdzieś tam nas interesują. Czasami zupełnie przypadkiem nam to wychodzi i to jest nasza twórczość.
Czyli nie wszystko o miłości?
Nie, nie, ale... Tak w zasadzie to w każdym spektaklu gdzieś tam to ziarenko miłości wpada i no to cudowne, bo to element życia po prostu.
Twórca ruchu Nieprzetartego Szlaku, Michał Stanowski, który od lat na co dzień pracuje z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, także z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, zarówno z dziećmi, jak i z młodzieżą i z dorosłymi. On powiedział mi kiedyś coś, co mi utkwiło w głowie, to znaczy, że chodzi o to, żeby z osobami z niepełnosprawnością tworzyć taki teatr, żeby odbiorca zobaczył prawdziwą sztukę, żeby zobaczył ten teatr, a nie patrzył na osoby z niepełnosprawnością. Ty masz poczucie, że wy właśnie taki teatr tworzycie?
Totalnie. Ja w ogóle, ja jestem bardzo przeciwna takim inicjatywom, które pokazują, że wpuśćmy wszystkie osoby z niepełnosprawnościami na scenie i chodźcie zobaczyć, bo osoby z niepełnosprawnościami są na scenie. Bo
i
mam
jeszcze
takie...
oklaskujmy z litości. Przepraszam za to wyrażenie.
Tak, nie, no to jest... ja mam wtedy po prostu taki wewnętrzny, ogromny sprzeciw i mam takie poczucie, że nie chciałabym nigdy, żeby to była taka sytuacja, żeby ktoś przychodził, żeby zobaczyć kogoś jak w zoo. Nie? Przepraszam za to porównanie, ale to jest dla mnie tego typu działanie. Nie, nie, ja w ogóle mam totalnie inne. W sensie... Tak jak ci powiedziałam też, nie, że dla mnie jakby to jakby kategoria niepełnosprawności totalnie nie istnieje w prowadzeniu tych działań teatralnych. Zresztą ja uwielbiam to zdanie, które mówi Wiola Stępniak, której dzisiaj nie ma z nami, ale jest osobą głuchą, z którą też pracuję i prowadzi u nas w Otwieraczu właśnie takie szkolenia z pierwszego kontaktu z osobami z niepełnosprawnością słuchu. I ja po prostu kocham to zdanie, kiedy ona mówi, ale my nie mamy żadnej niepełnosprawności, bo to jest tylko słuch. I tak, to jest to, no nie? W sensie, to jest tylko słuch. Tyle. I bez słuchu jesteśmy w stanie po prostu wszystko robić.
Justyna Kazego-Góra ze Stowarzyszenia Otwieracz jest dziś gościem Radia Lublin. Za chwilę wracamy do rozmowy. Justyna Kazego-Góra ze Stowarzyszenia Otwieracz w studiu Radia Lublin. Dziś w audycji Bezmiar o teatrze tworzonym przez osoby głuche, którego odbiorcami są nie tylko osoby głuche, rzecz jasna. Justyna, ja pamiętam, jak parę lat temu mówiłaś o stypendium, w ramach którego zaczęłaś pierwsze działania z osobami głuchymi, potem kolejne warsztaty, a teraz kolejne dofinansowanie z ministerstwa w ramach projektu Wszystko w Teatrze i tych działań będzie, zdaje się, znacznie więcej.
Tak jest właśnie. Rozbudowujemy się i rozwijamy i w tym roku, z czego bardzo się cieszę, otrzymaliśmy właśnie dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt rozwinięty już Wszystko w Teatrze bliżej. Dostaliśmy dofinansowanie na działania przez 2 lata, czyli na ten rok i na przyszły, co jest cudowne, bo daje nam to takie poczucie jednak ciągłości i możliwość właśnie planowania do przodu w ogóle tych działań. Dodam przy okazji i pochwalę się, że ten projekt jest również współfinansowany przez miasto Lublin, bo otrzymaliśmy tutaj z miasta wsparcie w postaci wkładu własnego do tego projektu, więc mamy zapewnione finansowanie na te 2 lata dzięki temu. Ale właśnie faktycznie rozwinęliśmy to i w jaki sposób? W taki, że przede wszystkim chyba, że dołączyliśmy właśnie ten cykl warsztatów taneczno-ruchowych, który nam wyszedł bardzo jako potrzeba ogromna. Więc to jest jedna rzecz, ale druga, z której ogromnie się cieszę i która już za mną chodziła bardzo długo też, to będzie konferencja ogólnopolska. Już wymyśliłyśmy z Wiolą nazwę. Teatr nie widać, nie słychać. I będzie to konferencja o obecności, doświadczeniu i twórczości osób głuchych i słabosłyszących w teatrze, na widowni i na scenie. I to w zasadzie będzie takie pierwsze wydarzenie w Polsce, kiedy ten temat poruszymy. Myślę, że to będzie ogromnie ciekawa rzecz, dlatego że jakby jesteśmy w tym momencie na etapie takich dużych zmian. W ubiegłym roku tak minął pierwszy sezon, kiedy pierwsza głucha osoba została zatrudniona jako etatowa pracowniczka, aktorka w zasadzie w teatrze, czyli Dominika Kozłowska, która w Narodowym Teatrze Starym tak jest obecnie w zespole aktorskim. Jest osobą głuchą i sama jakby przeszła taką drogę też edukacji z różnymi barierami, pokonując w zasadzie te rzeczy. I myślę, że to jest też, to jest taki przełom ogromny, myślę, w teatrze. Oczywiście są osoby głuche, które już wcześniej występowały na scenie. Dominika sama też występowała, ale to były rzeczy gdzieś tam epizodyczne i takie zupełnie nieregularne. Natomiast tutaj jest fascynującą sytuacją to, że w tym momencie w zespole jest osoba głucha, więc jakby jestem ogromnie ciekawa tego, w jaki sposób na przykład funkcjonuje taki zespół teatralny w środku, nie? W jaki sposób oni się komunikują. Wiem, że tam oczywiście jest osoba, która posługuje się językiem migowym, ale to jest jedna osoba, nie? A zespół jest ogromny. W jaki sposób na przykład jest zorganizowana w ogóle cała ta sytuacja tworzenia spektaklu i jego później przedstawiania, kiedy mamy suflerów, kiedy mamy właśnie inspicjentów, tak? W jaki sposób na przykład te osoby są informowane, nie? Jak to przebiega? W ogóle ogromna, ogromna zmiana w polskim teatrze, bo tak naprawdę w różnych innych krajach ta sytuacja już się wcześniej zaczęła zmieniać i są takie miejsca, jak na przykład Stany Zjednoczone, gdzie mamy sytuację, że od lat bodajże 60. ubiegłego wieku, tak? Mamy na przykład szkołę kształcenia artystycznego osób głuchych, która później jakby pozwala osobom głuchym występować na scenie. Tworzy się teatr właśnie, w których oni występują i też na przykład ukierunkowują też teatr na osoby młode głuche, nie? Czyli tworzą w ogóle spektakle dla głuchych dzieci, co jest w ogóle jakby tutaj naprawdę na polskim jeszcze gruncie bardzo, bardzo rzadkim zjawiskiem. Już robi się udostępnienia różnych spektakli, tak żeby mogły osoby głuche, dzieci głuche wziąć w tym udział, ale to jest jeszcze bardzo takie raczkujące, więc ta sytuacja w ogóle myślę, że będzie świetnym początkiem w ogóle rozmowy o tym, jak to się zmienia, co się dzieje w ogóle i co można zrobić, żeby na przykład system edukacji artystycznej udostępnić, tak żeby osoby głuche mogły spokojnie się na tej scenie znajdować.
Ty już masz doświadczenie pracy z osobami głuchymi na scenie właśnie. Widzisz w nich jakąś zmianę w traktowaniu tego tematu, ale może w ogóle w nich samych. Ja wiem, że trudno jest rozmawiać o kimś, kogo nie ma z nami w studiu, ale zapytam ciebie jako inicjatorkę tego działania.
Tak, właśnie idealną sytuacją byłoby, gdyby się tutaj wypowiedziały osoby, które brały udział w tych działaniach teatralnych, na przykład zeszłorocznych, które organizowałyśmy w Otwieraczu, ale też mam od nich, poprosiłam o taką informację zwrotną po tych działaniach, żeby mi napisali, co wniosło to, no nie? Jak się czuli w tej sytuacji i co by chcieli dalej kontynuować, co było nie tak. Taka ewaluacja projektowa. No i faktycznie dla mnie cudowną rzeczą było czytanie takich wypowiedzi albo oglądanie, że ktoś powiedział, że nie wiedziałam do końca, czy teatr jest w ogóle dla mnie, ale widzę, że tak, że to w ogóle jest przestrzeń, w której mogę się odnaleźć, nie? I to mówią dorosłe osoby głuche, które wcześniej nie miały takiego doświadczenia teatru, będąc na scenie, bo to się może zdarzyło w szkole, ale tak, żeby gdzieś na zewnątrz pójść, coś więcej zobaczyć, poznać, na sobie też doświadczyć, to nie do końca. I to są świetne rzeczy. Myślę, że to gdzieś tam w nich gra i mnie osobiście, jako początkującej pedagogzce teatru, to mnie to w ogóle fascynuje i cieszy ogromnie, że ludzie dorośli odnajdują w sobie w ogóle taki kawałek, który mówi, że teatr jest dla mnie w ogóle, no nie? Mimo, że jest jeszcze wiele barier w teatrach, w różnych przedstawieniach i nie każdy jest może dostępny dla nich w 100%, ale chcą i ciągniemy to.
kim są uczestnicy twoich warsztatów i zajęć teatralnych. Powiedziałaś dorosłe osoby głuche, a możemy o nich wiedzieć coś więcej, bo myślę sobie, że ktoś może teraz zbagatelizować temat, mówiąc, och, jakaś tam kolejna zabawa, tym razem tylko dla dorosłych, a nie dla młodzieży. Wiesz, jak czasem pobłażliwie się mówi o różnych działaniach kulturalnych, tak? A to ktoś tam sobie robi teatrzyk, a to ktoś sobie tam chodzi na zajęcia taneczne właśnie.
Wiesz co, ja myślę, że to tak... To chyba wszyscy tak mają i to nie do końca, ten teatr po prostu jest trochę wypaczony może przez to, że jak się do niego podchodzi w procesie w ogóle edukacji, nie? Że jest to coś takiego pod przymusem, że nie zawsze osoby, które zajmują się teatrem, często w szkołach, bo trzeba zrobić akademię i z tym się to kojarzy, ale to nie jest to, no nie? Jakby teatr... To nie są akademie teatr, to nie są akademie takie szkolne. No jakby to są zupełnie inne działania. To jest praca w ogóle z ciałem, ze swoją koordynacją, ze swoim głosem. Mimo, że to są osoby głuche, to też pracują ze swoim głosem na różnych warsztatach. To jest w ogóle odnajdywanie w sobie różnych emocji i pokazywanie ich na zewnątrz i próba odnajdywania w ogóle gdzieś tam tego, co w środku, nie? I też dla osób dorosłych, dla mnie osobiście też, takie warsztaty teatralne to jest po prostu relaks. W sensie to są takie zajęcia, kiedy chcę się po prostu tam być, bo wiem, że jak tam pójdę, to się będę naprawdę dobrze czuć, nie? To popracuję sobie, nawet ta praca to jest w ogóle to jest słowo, które nie pasuje tutaj trochę, bo tak naprawdę to... No to gdzieś tam poszukujemy w sobie różnych rzeczy, ale też w relacji z innymi osobami. Próbujemy coś wspólnie tworzyć i to na tym się opiera, no nie? I to myślę, że takie tego typu teatr sobie odnajdujemy i osoby głuche również dorosłe i osoby słyszące dorosłe w ogóle, nie? I to jest chyba największą w ogóle radością, że... No właśnie, że to po prostu się odkrywa samemu i się dzieje. I nie ma w tym żadnej infantylności po prostu. To nie są teatrzyki. To, ja w ogóle nie lubię tego słowa teatrzyk, bo to jest... Nie, to jest teatr, tyle. Cała jego istota to jest teatr. Teatrzyk jest malutki, dobra, jakiś tam naprawdę taki gdzieś narysowana, wiesz, scenografia. A to nie o to chodzi. My pracujemy często zupełnie bez scenografii, zupełnie bez kostiumu, po prostu ze sobą w różnych sytuacjach. I to jest kwintesencja.
Więc kim są ci twoi koledzy, koleżanki z teatru?
To są osoby, które bardzo często w ogóle wcześniej nie miały do czynienia z teatrem. Na moje zajęcia, o których wspomniałaś też, czyli te stypendialne, przyszła na przykład tak dziewczyna, która jest słabo słysząca i powiedziała, wiesz co, po spektaklu, który już tam zrobiliśmy, powiedziała, że wiesz co, spełniło się moje marzenie, bo zawsze chciałam w ogóle być w teatrze, ale nigdy nie mogłam, bo jestem słabo słysząca i nikt mnie nie chciał. No i to, a jest, wiesz, cudowna w ogóle na scenie, ma po prostu ogrom pomysłów. I to są takie osoby, ale to są też osoby takie, które gdzieś przypadkiem po prostu trafiły. Albo, wiesz, wciągnęła ich, nie wiem, żona, koleżanka, tak, czy znajomy na wyjazd, na którym były warsztaty i po prostu coś ich wciągnęło i... To zupełnie, wiesz, to jakby... Nie,
różnorodna grupa.
Bardzo różnorodna. Niektóre osoby faktycznie, w sensie te słyszące w większości, to jednak miały jakieś tam doświadczenie teatru, czy gdzieś tam bardziej może działały. Natomiast te osoby głuche, to bardzo różnie, nie? Bardzo różnie. Niektóre faktycznie tak, ale też miejmy tę poprawkę na to, że dopiero ten teatr zaczyna być dostępny, nie? Że jakby nie miały wcześniej takiej sytuacji, kiedy mogą swobodnie sobie pójść do teatru i obejrzeć spektakl jakby w pełni. Więc to się dopiero zaczyna i cieszę się ogromnie, że jakby te działania, które mamy w tym momencie w ramach Wszystko w Teatrze Bliżej, to są też takie rzeczy, które przybliżają w ogóle teatr, nie? I tak od strony takiej też historycznej, tak? Że jeździmy do miejsc, które gdzieś tam są naznaczone w ogóle na tej linii historii polskiego teatru i możemy sobie po prostu zobaczyć, jak one funkcjonują, co one przyniosły do teatru, nie? I dla wielu z osób, które w tym uczestniczą, to jest w ogóle pierwszy raz.
Kiedy będziemy mogli zobaczyć wasz najnowszy spektakl?
Wiesz co, prawdopodobnie w listopadzie.
O, czyli poczekamy jeszcze troszkę.
Tak, nie, no to jest, wiesz, jakby proces. My sobie tam powoli zawsze go dziubiemy, naprawdę to gdzieś tam tak stabilizuje się ten temat dopiero gdzieś pod koniec wakacji zwykle, więc myślę, że tak, listopad będzie takim czasem, ale na pewno wcześniej damy znać, jak to będzie wyglądało. Natomiast jak ktoś z Państwa będzie miał ochotę wpaść na warsztaty, to ja serdecznie zapraszam, czy na warsztaty też te taneczno-ruchowe, jeśli będzie oczywiście miejsce, bo może być z tym różnie, ale no to są po prostu zwyczajne zajęcia, w których po prostu będzie tłumaczenie na polski język migowy, czy dostosowanie tak troszeczkę tej komunikacji do osób właśnie słabosłyszących na przykład. Ale to są jakby zwyczajne zajęcia, w których każdy może wziąć udział, więc zapraszam.
We wrześniu konferencja i warsztaty, wydarzenia, o których na pewno będziemy mówić na antenie Radia Lublin. I jeszcze o jednej rzeczy powiedzmy, bo wakacje też szykują się wam w Stowarzyszeniu Otwieracz Pracujące.
Tak, powiedziałam na początku, że taka klęska urodzaju, z czego ogromnie się cieszę, ale faktycznie wakacje wypełni nam projekt Zamigana Scena, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. I tutaj tak sobie wymyśliłam to działanie, że będą mogły wziąć w nim udział osoby głuche i słyszące, czy słabosłyszące, ale i dorośli, i dzieci razem, i młodzież również. Będziemy mieć po prostu warsztaty częściowo razem, częściowo osobno, ale chciałabym, żeby to, co powstanie wskutek tych warsztatów, to było bardzo takie międzypokoleniowe, żeby mogły w tych działaniach wziąć udział na przykład tak rodzeństwo, gdzie jest osoba głucha i słysząca, i że to będzie czas w ogóle wakacyjny, kiedy nie ma za bardzo ofert dla tej grupy. Więc to będzie super. Natomiast polegałoby to będzie na tym, że zrobimy też cykl różnych warsztatów z różnych obszarów teatru. Warsztaty poprowadzą osoby i głuche, i słyszące. I tutaj nad tymi warsztatami gdzieś będzie miała oko dramaturżka, która zepnie to wszystko. No i osoby, które zawodowo się zajmują na przykład czy choreografią, czy dramaturgią, czy muzyką, jakby pomogą nam właśnie stworzyć na koniec taki pokaz, który będziemy mogli wspólnie sobie przedstawić i też obejrzeć. Nie mogę się doczekać. Zapraszam serdecznie. Myślę, że będzie bardzo warto w tym wziąć udział.
Warto też obserwować na bieżąco działania Stowarzyszenia Otwieracz. Ja obserwuję na Facebooku i Państwu
bardzo
też polecam.
Bardzo dobrze.
Justyna, na koniec zapytam, co czujesz, gdy widzisz, że w kolejnym roku tych działań otwierających Stowarzyszenia Otwieracz jest coraz więcej, że waszych odbiorców jest coraz więcej. Wiem, że ciężko pracujesz ty razem z całym zespołem, ale co czujesz?
Wiesz co, ogromną satysfakcję. Teraz, jak mnie zapytałaś w ogóle, to o tym sobie pomyślałam, bo tak to już jakby po prostu się to dzieje, nie? Jak przyjmujemy
rozpędem.
To, że... Tak, siłą rozpędu i że jest to fajnie, cieszę się z tego. Natomiast, no tak, mam ogromną satysfakcję z tego, że jakby te nasze działania i też wynikające z tego mojego małego stypendium gdzieś się tak rozwinęły, że udało nam się to środowisko osób głuchych uruchomić, przyciągnąć do nas też. W jakiś sposób zaufali temu, że faktycznie tutaj potrafimy stworzyć takie warunki, gdzie oni swobodnie mogą sobie skorzystać tak, z tej oferty kulturalnej. I to jest super. Ja w ogóle jestem zachwycona tym, że po wypuszczeniu tego ogłoszenia o warsztatach taneczno-ruchowych, to po prostu jednego wieczoru posypały mi się po prostu tak, ja chcę w tym wziąć udział, nie? I takie osoby, których ja jeszcze nie znam, a część już głuchych osób z tego środowiska znam z poprzedniej edycji Wszystko w Teatrze, więc jakby kojarzę te osoby. A tu się zgłaszają ciągle jakieś nowe nazwiska i bardzo się z tego cieszę.
Dziękuję bardzo. Trzymam kciuki za wszystkie działania twoje, całego Stowarzyszenia Otwieracz.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze się nieraz spotkamy w tym roku.
Tak jest. Justyna Kazek-Góra, Stowarzyszenie Otwieracz. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo.
Pozdrowienia dla wszystkich. Agnieszka Krawiec, ja również dziękuję. Całej rozmowy mogą Państwo posłuchać w podcastach Radia Lublin. Do usłyszenia.